Partnerem odcinka jest Audioteka. Dzień dobry, witamy Was serdecznie w poniedziałek, który jest czwartkiem. Okej?
Okay? Zwłaszcza biorąc pod uwagę, kiedy ten odcinek wyjdzie, to właśnie wszyscy tak. Nie wiedzą, kiedy jest i o co chodzi w ogóle.
Tak, generalnie zwykle nagrywamy nasze odcinki na naszym Discordzie z osobami w naszym klubie ZWZ w parzyste czwartki miesiąca, ale tym razem jakby ze względu na pobyt Kasi w górach przenieśliśmy to na poniedziałek, więc czwartek odbywa się w poniedziałek, więc i to nie był dobry pomysł. Ja jestem Paweł Pydos, Katarzyna Czajka-Kominiarczuk z drugiej strony, jesteśmy bardzo zmęczeni po tym poniedziałku. Kolejny odcinek ZVZ, naszego wspaniałego podcastu, nagrywanego na żywo z publicznością, która wyjątkowo odwiedziła nas dzisiaj w ten początkowo tygodniowy dzień. I mamy nadzieję, że będziecie dzisiaj z nami, bo temat będzie ciekawy. Ale zanim do niego przejdziemy, to kilka ogłoszeń jak zwykle. Po pierwsze, mamy nową osobę na naszej wyjątkowej, wspaniałej liście osób wspierających z najwyższego progu. Ponieważ w tym tygodniu są to Weronika z podcastu Mało Powiedziane, Krzysztof Kotkowicz, Diana Cebula, Rainbow Unicorn i Studio Tatuażu Dziarczyńcy z Poznania, które jest mi bardzo dobrze znane. Wielokrotnie, powiedziałbym, że nawet kilkudziesięciokrotnie znane, bo jest to studio, w którym zrobiłem wszystkie swoje tatuaże, więc bardzo miło, bardzo dziękujemy za to wsparcie i ja mogę od siebie powiedzieć, że jeżeli ktoś szuka takiego studia tatuażu, gdzie zostanie zaopiekowany, że tak powiem, i gdzie będzie ciepło i miło i dostanie poradę i będzie fajnie i sympatycznie, no to Dziarczyńcy są jakby najlepszym miejscem dla czegoś takiego. Wpadajcie do Poznania, ludzie przyjeżdżają z całej Polski. Ja tam w ogóle ściągnąłem masę znajomych, którzy przyjeżdżali z całej Polski do tego konkretnego studio, więc bardzo się cieszę, że postanowili nas wspierać również i to miłe. Kasiu, kiedy ty przyjedziesz do Poznania, do Dziarczyńców sobie wydziarać jakiegoś dinozaura?
W grudniu robię sobie dziarę w Warszawie.
O, widzę, że Kasia się już otworzyła totalnie. Jakby pamiętam to pierwszą, tam tak. Było takie, o, to ta jedna.
Aha. Nie, nie. A potem rzeczywiście bardzo mocno rozważałam Dziarczyńców, bo mam taką dziarę, której nie zrobię u mojej stałej tatuażystki, a pomyślałam sobie, że Dziarczyńcy to może będzie to miejsce, w którym sobie zrobię tą dziarę, bo chcę sobie zrobić kościuszkę i mam taki plan i tego kościuszkę trzeba zrobić w konkretnym miejscu, więc być może po prostu na początku przyszłego roku zapukam do drzwi.
Tak czy siak, dziękujemy bardzo za to wsparcie i oczywiście jak zwykle zapraszamy na naszego Discorda, który jest centrum naszej społeczności, można tam sobie porozmawiać z nami, ale nie tylko z nami, posłuchać odcinków naszego podcastu na żywo, tak jak teraz osoby na czacie, ale też na przykład w ostatnim czasie ruszył temat naszego sklepu z koszulkami. Generalnie nie mogę wam jeszcze za wiele zdradzić, ale temat trochę ruszył i jak zajrzycie do takiego specjalnego kanału na naszym Discordzie, który nazywa się Sklep, to są tam moje i wasze też propozycje różnego merchu związanego z naszym podcastem i jeżeli macie jakiś pomysł, to możecie go tam dorzucić, będziemy nad tym pracować już w najbliższym czasie. No i zauważyłem taką rzecz też, że sporo ludzi nie sięga po naszego Discorda, dlatego że to jest jakaś nowa aplikacja, jakiś nowy serwis, którego nie znają, nie ogarniają tego i tak dalej. Słuchajcie, nie przejmujcie się, to jest najprostsza rzecz na świecie. Generalnie Discord to jest jak taki trochę komunikator, ale podzielony na pokoje, powiedzmy, tak w dużym uproszczeniu i taka społeczność oparta na wspólnych rozmowach, nie tylko głosowych, ale też na czacie i nasz Discord jest bardzo sympatyczny, bardzo miły, podzielony na estetyczne i uporządkowane wątki, fora i tak dalej, i tak dalej. Super społeczność, do której możecie dołączyć za jedyną dychę miesięcznie w naszym klubie ZVZ, ale możecie też dorzucić więcej i wtedy dostać na przykład dostęp do bonusowych odcinków podcastu ZVZ+, albo po prostu możliwości brania udziału w naszych nagraniach, co jest zawsze bardzo miłe i czekamy na wasze komentarze w tej formie i to jest super, więc mamy nadzieję, że do nas dołączycie, bo udało nam się stworzyć fajną społeczność, która ostatnio w ogóle jakoś tak dość agresywnie się rozrasta. Ja nie wiem skąd się biorą ci ludzie, ale co jakiś czas ktoś się właśnie pojawia na kanale powitania i nie mam pojęcia skąd ci ludzie się biorą. Ale jest nas coraz więcej, więc to miłe. No i na koniec oczywiście, a propos naszego partnera w tym odcinku, którym po raz kolejny jest Audioteka. Mamy nasze krótkie polecenia różnych rzeczy związanych poniekąd z dzisiejszym tematem, dlatego że dziś będziemy mówić o tym, jak zmienia się nasza popkulturowa rzeczywistość, jak coś, co jeszcze niedawno było celem dla wszystkich, dziś staje się chyba trochę, że tak powiem, melodią przeszłości, ale żeby nie uprzedzać, to póki co powiemy wam o kilku książkach, które można dostać na Audiotece. Audioteka to jest oczywiście aplikacja z audiobookami, między innymi dostępnymi w abonamencie w ramach Audioteka Club, więc sprawdźcie sobie koniecznie, jak wejdziecie na zvz.pl/audioteka, to tam sobie przeczytacie dokładnie, o co chodzi. A tymczasem, Kasiu, podobno coś masz do polecenia nam dzisiaj.
Tak, ponieważ ja nie należę do osób, które muszą przeczytać książkę, zanim zobaczą serial, ale bardzo często oglądając serial czy film, wiedząc, że bazuję na jakiejś książce, sięgam po książkę, na podstawie której powstało, jakby na odwrót niż inni ludzie. Ludzie chcą wiedzieć, jak było na początku, a potem zobaczę film, a ja oglądam film i myślę sobie, ciekawe, co wypadło. I rzeczywiście, zainspirowana serialem Lekcje Chemii, postanowiłam w końcu sięgnąć po książkę. To jest książka, którą mi od bardzo dawna wszyscy polecali i ja ją miałam w papierze, ale nie miałam czasu na papier. W związku z tym zdecydowałam się jej wysłuchać, ponieważ nie wiem, czy ty też tak masz, ale czasem nie mam czasu przeczytać książki, ale mam czas wysłuchać książkę, bo wtedy mogę robić mnóstwo innych rzeczy, nie wiem, jechać autobusem, czy iść po prostu. Chodzenie i słuchanie to jest dobre połączenie.
Ja nie mam tak, ale mam inaczej.
Masz inaczej, dobrze.
Ja mam tak, że ja się muszę bardzo skupić na tym, czego słucham, ale zwykle wieczorem jestem po prostu zbyt zmęczony, żeby zacząć coś czytać i mam straszne golenie, jeżeli chodzi o to, wiesz, fizycznie czytanie, ale po prostu zamknięcie oczu i puszczenie czegoś audio jest dla mnie dużo wygodniejszą formą, nie? Ale muszę się skupić mocno na tym. W sensie, okej, jestem w stanie chodzić i słuchać rzeczy, ale na przykład słuchanie rzeczy i jednocześnie, nie wiem, robienie czegoś w domu albo przy komputerze bardzo szybko się wyłączam. No ale dobra, to off top, no. Kontynuuj o chemii.
Lekcje chemii to książka, debiutancka książka Bonnie Garmus, opowiadająca o bohaterce, która nazywa się Elizabeth Zott i którą poznajemy, kiedy jest laborantką w pracowni chemicznej, bardzo dobrze zapowiadającą się, ale cała historia dzieje się w latach 50. w Stanach Zjednoczonych, gdzie kobiety, które chcą zrobić karierę w nauce, a zwłaszcza w takiej nauce, jaką jest chemia, czyli w nauce ścisłej, no spotykają się z wieloma problemami. I to jest taka historia, która z jednej strony jest opowieścią poniekąd obyczajową i romantyczną nawet, o tym, jak Elizabeth poznaje bardzo ciekawego naukowca i co z tego wynika dla jej życia, a z drugiej strony jest to historia, która pokazuje, jak okoliczności zmuszają naszą bohaterkę, która właśnie zaczyna swoją pracę jako chemiczka, do zmiany pracy. Jej nową pracą jest bycie prezenterką w programie kulinarnym, ale jej podejście do gotowania nie różni się bardzo od jej podejścia do nauki. Czyli innymi słowy, tak jak była bardzo dokładna w swojej pracy naukowej, jak wszystko odmierzała jako porządna chemiczka, tak samo podchodzi do gotowania.
Czyli to jest takie coś, to jest tak jakby baking bread.
O mój Boże, jaki słuchaj.
Chemiczka postanawia zmienić branżę.
Zmienić branżę i zostać kucharką. W każdym razie jest to książka, która jest moim zdaniem idealna do tego, żeby była nasłuchana, ponieważ ma taką bardzo... To jest taka bardzo lekka narracja, która tak bardzo ładnie płynie. Książkę czyta w ogóle Paulina Holt i to jest bardzo ciekawe, ponieważ kiedy ja sobie wyobrażam tą bohaterkę, to ja sobie ją wyobrażam, że ona wygląda mniej więcej jak Paulina Holtz, przez to, że wiem, jak wygląda ta aktorka i lektorka. I to mi bardzo pasuje. Do tego stopnia, że jak teraz oglądam serial, gdzie główną rolę gra Brie Larson, to ona mi już nie pasuje na tą główną bohaterkę. Bardzo tą książkę polecam, bo ona jest świetna do słuchania. Rzeczywiście ta płynność tej narracji tutaj doskonale pasuje, ale też ona jest po prostu takim bardzo fajnie pokazanym łączeniem bardzo wielu gatunków, bo tam przez pewien czas mamy wrażenie, że czytamy romans, trochę czytamy powieść obyczajową o tym, jak to się żyło w latach 50. Trochę jest to taka książka, którą zaczynamy od końca, bo dowiadujemy się, że bohaterka dostaje propozycję prowadzenia programu kulinarnego, ale nie do końca wiemy, co do tego doprowadziło. No bardzo, bardzo sympatyczna powieść i tak jak mówisz o koncentrowaniu się, to mam wrażenie, że mi lepiej wchodzą powieści, które są właśnie bardziej obyczajowe, bo tam nie muszę się aż tak koncentrować, niż na przykład chyba nie byłabym w stanie słuchać, nie wiem, jakiegoś takiego bardzo skomplikowanego kryminału, robiąc inne rzeczy, wiesz, tak, gdzie musisz trzymać wątek, bo jak się zdekoncentrujesz na 5 minut, to możesz przegapić, kto zabił, czy jakąś ważną wskazówkę. A tutaj jakby jak się zdekoncentruję na pół minuty, bo nie wiem, bo zmywam, czy rozwieszam pranie, no to nic aż tak strasznego się nie stanie. Jakby no mogę stracić jakieś fajne zdanie, czy błyskotliwą uwagę, ale fabułę nadal zrozumiem. więc zdecydowanie. I też chciałabym powiedzieć, że dla mnie to jest taka powieść, która jakby bardzo dobrze pasuje do takiego trendu, że jesienią słucha się i czyta się rzeczy, które są takie jakby łagodniejsze, jakieś takie cozy, jakbyśmy powiedzieli po angielsku. I wydaje mi się, że Lekcje chemii się bardzo fajnie w to wpisują. Mhm.
Ja mam dziś do polecenia coś z zupełnie innej beczki, ale również z powiązanego poniekąd z naszym tematem, dlatego że będziemy też mówić o rynku gier wideo i o tym, w jaki sposób on się odróżnia od na przykład Hollywood albo od tego, co znamy z mediów itd., itd. I jest niesamowita książka, która nazywa się, uwaga, bo to długi tytuł po polsku, Krew, pot i piksele, chwalebne i niepokojące opowieści o tym, jak robi się gry. I to jest książka Jasona Schreiera, właściwie legendarnego dziennikarza growego, który ma za sobą całą masę niesamowitych materiałów, takich praktycznie śledczych o produkcji gier, o dramach przy okazji produkcji różnych gier i tak dalej, i tak dalej. Czyta to Jacek Rozenek, więc zaraza. więc tak, głos polskiego Wiedźmina z gier. I to jest absolutnie niesamowita rzecz do przeczytania. Jeżeli chodzi o literaturę faktu, to jest jedna z lepszych rzeczy, jakich słuchałem, czy jakie czytałem. I żeby was nie przestraszyć, ta książka jest generalnie napisana tak, że jeżeli kompletnie nie wiecie nic o grach wideo i ich produkcji, i ich historii i tak dalej, to okej. Okay. Ona nie jest napisana dla miłośników gier wideo, tak? Ona jest napisana dla ludzi ciekawych tego, w jaki sposób ta branża różni się od innych gałęzi rozrywki, dlaczego w ogóle istnieje coś takiego crunch w takim dużym stopniu przy grach wideo, dlaczego produkcje gier wideo potrafią ciągnąć się latami i bardzo trudno jest określić, ile właściwie zajmie wyprodukowanie jakiejś gry i bardzo często są bardzo dramatyczne i dziwne sytuacje związane z grami, których zwykle nie ma w aż tak dużym stopniu przy na przykład kinie, tak, w Hollywood. I ta książka jakby przechodzi przez kilka różnych historii. Między innymi jest tam historia Wiedźmina, tak? Ale to są historie różnych gier, które miały różne problemy na etapie produkcji, które wyszły albo nie wyszły. Są tam zarówno takie, wiesz, success story, gdzie ciężką pracą udało się coś ważnego osiągnąć, i są tam też historie absolutnego upadku i sytuacji, w których projekt teoretycznie skazany na sukces z jakiegoś powodu gdzieś po drodze się wysypał. Jest to absolutnie świetna rzecz do posłuchania. Powiedziałbym, że nie tylko, ale być może wręcz zwłaszcza fajna dla osób, które jakby nie śledzą branży na co dzień i chciałyby się dowiedzieć czegoś ciekawego, ale wiesz, obawiają się, że nie wiem, sięgając po jakieś takie magazyny tematyczne czy coś takiego, to będzie trochę za wysoki poziom. Nie, nie, tutaj autor absolutnie wprowadza wszystkich bardzo powoli w temat, wyjaśnia wszystko, o co chodzi, jaki jest kontekst i tak dalej, i to jest po prostu super ciekawe. Więc bardzo polecam Jason Schreier, Krew, pot i piksele, świetna, świetna książka i na pewno powiem wam więcej, jeżeli interesujecie się tym, w jaki sposób gry wideo stają się największą gałęzią rozrywki w tym momencie.
Dobrze, i mamy jeszcze jeden tytuł do polecenia i tutaj chyba, jak Paweł nam napisał, że możemy o nim mówić razem. I on też się troszeczkę łączy z tym, o czym chcemy mówić, ponieważ słuchajcie, kiedy ostatnim razem wracaliście do Hobbita, zwłaszcza w wersji czytanej? Bo ja ci muszę powiedzieć, Paweł, że ja chyba przeczytałam Hobbita sama w moim życiu tylko raz. Mhm. Natomiast wysłuchałam go naście razy. Wysłuchałam go, kiedy poznałam go po raz pierwszy, bo tata mi go czytał. Potem mój tata czytał go mojemu młodszemu bratu, więc też to wysłuchałam wtedy. Wysłuchałam go po angielsku, bo Andy Serkis czyta Hobbita w wersji angielskim audiobooku. A potem wysłuchałam go chyba z dwa razy po polsku. I mam wrażenie, że to jest książka stworzona do tego, żeby ktoś ci ją czytał.
Mhm. Wiesz, to tak, to jest w ogóle... Ja mam dużo sentymentu do tych bardziej dla dzieci rzeczy pisanych przez Tolkiena i on jakby miał talent do tego. On oczywiście jakby wiemy, że jego pasją było pisanie bardzo dużych, quasi-religijnych, wiesz, worldbuildingowych rzeczy, ale jak usiadł do pisania czegoś, co miało być takim klasyczną historią dla dzieci, to miał do tego niesamowity talent i myślę, że z tego wynika to, że wiesz, Hobbit jest czymś takim, co jest powiedziałbym, że jakby tworzone z myślą o tym, że to będzie coś, co wiesz, rodzic czyta dziecku do poduszki, więc i ma się dziać coś ekscytującego cały czas w małych kawałkach i wydaje mi się, że z tego to wynika. I na pewno jakby podzielam ten sentyment i tak, to jest w tym taka właśnie, nie wiem, ciepło opowieści dla dzieci, ale jednocześnie cały czas jest to napisane sprawnie, to nie masz poczucia, wiesz, że słuchasz czegoś infantylnego na przykład, tak? To jest dobra rzecz i taka jednocześnie ciepła, miła, sentymentalna dla mnie również, więc no.
No i jest też fascynujące, jak z tej opowieści, która jest rzeczywiście taką bardzo historią pisaną właśnie pod słuchające dziecko, gdzie tam ten świat jest taki niedorobiony, ale to nikomu w sumie nie przeszkadza. Jakby, że to jest punkt odbicia do Władcy Pierścieni, to jest po prostu kosmos, jak się człowiek nad tym zastanowi. Natomiast rzeczywiście jest to taka książka, do której ja bardzo często wracam w audiobooku. I dlaczego to się w ogóle w jakiś sposób łączy z naszym tematem, to się dowiecie zaraz, bo dla mnie to, jak twórcy filmowi próbowali zrobić z Hobbita coś innego niż jest on w książce, jest dowodem właśnie na pewne mechanizmy w popkulturze, które są niepokojące. Ale do Hobbita książkowego zawsze warto wracać.
Tak czy siak, dziękujemy Audiotece bardzo po raz kolejny za patronowanie naszemu odcinkowi. Pamiętajcie, zvz.pl/audioteka albo linki do tych wszystkich rzeczy znajdziecie w opisie naszego podcastu. A my będziemy już powoli, tup, przechodzić do naszego tematu głównego. Ja wypiłem kawę, Kasiu. Więc...
A, ty już jesteś po prostu na stery, tak nie masz.
Być może za chwilę to się zacznie, mam nadzieję. Dziś będziemy mówić o pewnych trendach i powiem ci tak, ja zaproponowałem ten temat po wizycie w Bydgoszczu. Wiesz, byłem w Bydgoszczu.
Ja też byłam w Bydgoszczu.
Ty też byłaś w Bydgoszczu, tak. O czym ja mówię, jestem zmęczony. Tak, byliśmy oboje w Bydgoszczu, tylko ty po prostu bardzo szybko uciekłaś. Słuchajcie, to jest w ogóle cała historia. Kasia przyjechała do Bydgoszczy na Bykon, gdzie zostaliśmy zaproszeni i przyjechała, po czym mieliśmy spotkanie z nami w ogóle. Nas, w sensie was z nami.
Ludzi
potem
z nami.
Kasia miała swoją prezentację i potem opowiedziała mi bardzo dużo o pociągach i pojechała. Więc.
To jest najsmutniejsze tak. Jest to, że to jest absolutna prawda. Tak wyglądał mój dzień.
A musiałaś chyba wstać, mówiłaś, że o której? O 5 rano, żeby tam
dojechać? Tak, musiałam wstać o 5 rano. No bo następnego dnia miałam zajęcia ze studentami. Musiałam już być w Warszawie, ale tak.
Więc byliśmy na Bykonie. Bardzo miła i przyjemna sytuacja. Dziękujemy bardzo za zaproszenie. Bardzo fajnie. Ominął cię wieczór w ogóle, Kasiu, gdzie Bydgoszcz. Jakby pojawiła się taka mgła, że Bydgoszcz stał się, wiesz, cyberpunkowy totalnie i zaczął wyglądać jak, wiesz, Blade Runner, nie? Chodziliśmy tam z Oskarem i Radkiem po tych ulicach, w tej mgle, z tymi, wiesz, neony dookoła, jakieś takie autentycznie, słuchaj, po prostu co się działo. No, ale byłem na prezentacji chłopaków, Oskara i Radka, z kanału Napisy Końcowe. I chłopaki powiedzieli kilka ciekawych rzeczy, które zainspirowały mnie do tego tematu, dlatego że mówili sobie o pewnych trendach w Hollywood, na rynku popkultury, że tak powiem, i wielkich produkcji. Potem kontynuowaliśmy ten temat gdzieś tam, wiesz, prywatnie i dotarło do mnie, że kurczę, to jest ciekawa rzecz, o którą się co jakiś czas obijamy, że tak powiem tutaj u nas w podcaście, rozmawiając o tym, bo mieliśmy i odcinek o zmierzchu Marvela i o tym, w jakim kierunku idzie w ogóle popkultura. Wiele razy poruszaliśmy ten temat, ale jakby nie w tym kontekście. Teza jest taka. Dużo się zmienia. To, o czym mówiliśmy niedawno, czyli zmęczenie Marvelem, to nie jest tylko zmęczenie Marvelem. Zacznijmy od tego, że powiem kilka jakby myśli swoich w tym momencie, a potem pozwolę się do nich odnieść. Łaskawie, okej?
Oczywiście.
Otóż tak. Jeszcze niedawno mam wrażenie, że mieliśmy do czynienia z tym, że wszyscy chcieli mieć filmowe uniwersa, łączone uniwersa. Wszyscy chcieli mieć kolejne MCU. Teraz nawet fani Marvela nie chcą mieć MCU już na tym etapie. To jakby nadal siłą rozpędu idzie, ale widzimy jak wygląda, tak? Coraz większe zmęczenie materiału, coraz więcej wniosków, że jednak zalanie ludzi serialami i kolejnymi połączonymi ze sobą projektami się coraz mniej sprawdza, że po tym wielkim wydarzeniu, którym było Endgame, ludzie są coraz bardziej znudzeni, a jednocześnie zaczyna się pojawiać taki problem, że te wszystkie inne produkcje, które próbowały zbudować podobne rzeczy, to przestaje mieć dla nich sens, tak? I mamy teraz, całkiem niedawno mieliśmy próbę stworzenia spin-offu Johna Wicka, tak? W postaci serialu Continental, który trochę nikogo nie obchodzi. Być może jakby był bardzo dobry, to by kogoś obszedł, ale wychodzi na to, że że jakby stworzenie serialu w uniwersum Johna Wicka nie jest dla ludzi tak interesujące jak sam John Wick. Mamy coraz cichsze rozmowy o spin-offach kolejnych z sagi Szybcy i Wściekli po tym, jak ostatnia część dostała średnie recenzje i generalnie nie sprawdziła się tak dobrze jak nawet poprzednia, czy dwie wcześniejsze. Mamy kolejną część wielkiej franczyzy w postaci Mission Impossible, najnowszego, które radzi sobie bardzo, bardzo średnio. Mamy prequel Igrzysk Śmierci, który absolutnie nikogo nie obchodzi.
O, przepraszam.
Nikogo nie obchodzi.
Przepraszam, ja żyję tym prequelem Igrzysk Śmierci, bo to była bardzo dobra książka.
A więc to ty.
To była bardzo dobra książka, naprawdę. Lepsza od Igrzysk Śmierci.
No tak, ale jakby... Czy uważasz, że ten film ktoś go obejrzy? Bo myślę, że on...
Uważam, że mogą... Znaczy, chodzi mi o to. Uważam, że mogą go obejrzeć ludzie, ale na pewno nie będzie na niego takiego hype'u jak na Igrzyska Śmierci. Natomiast tutaj skorzystam z faktu, że mogę wam to powiedzieć. Zajrzyjcie do tej książki, bo to jest niesamowite, jak autorka po prostu przeskakuje o jeden stopień wyżej w sposobie kreowania tego świata. I ja byłam zaskoczona, bo jakby też ta książka nikogo, a tymczasem jest lepsza od oryginału, więc okej, spoko, ale rozumiem, o co ci chodzi, więc kontynuuj.
Słuchajcie, ja w ogóle, skoro już jesteśmy przy takim off-topie, ja też polecam retelling 50 twarzy Greya i L. James, w sensie ona sama napisała retelling swojej książki, ona też przeskakuje, tylko ona przeskakuje poziom niżej i to jest niesamowita też rzecz, bo jakby autorka po prostu pokazuje, że jest w stanie
napisać jeszcze gorzej,
tak, tak, więc niesamowita rzecz, ale generalnie jakby mój wniosek jest taki, mówiliśmy o super żeńskim spin-offie Szybkich i Wściekłych i teraz mówi się o nim coraz ciszej i tak dalej, i tak dalej. Jednocześnie, wiesz, mamy flop Flasha, ładnie powiedziane, z wielu różnych powodów, okej, ale jednocześnie, wiesz, DC buduje swoje nowe uniwersum, które trudno powiedzieć, czy będzie kogoś obchodzić tak naprawdę, więc dużo się zmienia.
Jeszcze mam jeden przykład, moim zdaniem bardzo fajny. Właśnie pojawił się chyba Niezniszczalni 4, prawda? Taki film zbierający wszystkich tych old boyów,
tak,
prawda?
Mm-hmm.
Jak ja sobie przypomnę hype wobec tych kolejnych Niezniszczalnych 1-2, jak tam, prawda, że Stallone z Schwarzeneggerem, jeszcze z Chucka Norrisa i ten... I nagle wychodzi kolejny film z serii i tak nikogo, jak...
Kompletnie nikogo nie obchodzi.
Jakby w ogóle tego filmu mogłoby nie być.
I tutaj dodam jeszcze rzecz, która jest ciekawym kontekstem podrzuconym przez Oscara jakby w naszej prywatnej rozmowie potem, że odbija się to również generalnie na kanałach na YouTubie, czy generalnie mediach, powiedzmy, donoszących o informacjach wokół tego, tak? I z tego, co Oscar mówił, no to żeby nawet wyjść poza film, tak? Generalnie na przykład kanały związane z komiksem podupadają, kanały związane z filmami radzą sobie pewnie lepiej niż te komiksowe, ale trochę gorzej. I coraz częściej mamy takie poczucie, to jest oczywiście bardzo subiektywne, ale takie poczucie, że coś, co kiedyś było, wiesz, wielkimi premierami, gdzie wszyscy rozmawiali o rzeczach, jest coraz rzadsze i coraz mniej intensywne. I właściwie doszliśmy do wniosku w trakcie naszej rozmowy z chłopakami, że jedyną branżą, która się bardzo mocno utrzymuje, są gry wideo, które właściwie, jeżeli wiesz, oceniasz na bazie tego jakby pokrycia w, tak tłumacząc ładnie, pokrycia w mediach internetowych, no to gry wideo, wiemy, że jakby streamy tylko zyskują na popularności. Mieliśmy niedawno, nie wiem, Baldur's Gate, które po prostu rozbiło bank absolutnie. Mamy kolejne duże rzeczy i one jakby trochę stają się tymi blockbusterami. W sensie gry wideo od dawna są blockbusterami, ale coraz częściej jest tak, że to gry wideo są tym czymś, na co wszyscy czekają i potem wychodzi i nagle wszyscy o tym mówią. A coraz częściej jest tak, że filmy, które teoretycznie oczekiwalibyśmy, że będą mieć tą samą rolę, przechodzą gdzieś jakby bokiem. Więc żyjemy w dziwnych czasach. Co myślisz o tym?
Myślę o tym, że to jest bardzo ciekawy przykład na to, że skończył się rzeczywiście taki moment, który bym powiedziała, nazwałabym momentem hype'u, kiedy rzeczywiście dało się tworzyć taką narrację. I on nie był wcale taki długi. Bo jak sobie pomyślę, Avengersi to jest 2012, jeśli dobrze pamiętam.
Być może, chyba tak.
Więc wydaje mi się, że to było takie 10 lat takiego coraz większego hype'u i właśnie takiego budowania tej narracji wokół tych największych produkcji. Zresztą jakbyśmy spojrzeli, prawda, na bardzo dużo innych wymiarów kultury popularnej, to się wiązało z rosnącymi wydatkami na filmy, z rosnącymi garzami aktorów, z takim poczuciem, że więcej, ale jednocześnie z takim coraz bardziej zamykającym się polem do tego, co to znaczy, że można zrobić duży film, tak? To jest coś, o czym mówiło bardzo dużo osób na przestrzeni ostatnich lat i o czym myśmy też mówili w naszym podcaście, to znaczy mówiliśmy o tym, że coraz mniej oryginalnych rzeczy, które nie bazują na niczym, się pojawia, natomiast coraz częściej mamy to eksploatowanie franczyz, eksploatowanie istniejących już no jakichś pomysłów, prawda? To wszystkie komiksowe franczyzy, te wszystkie rzeczy, które są adaptacjami powieści, no bo przecież w ostatnich latach bardzo wiele z tych produkcji, no chociażby Igrzyska Śmierci, były adaptacjami powieści. No i jakby jak spojrzymy na tą naszą popkulturę ostatnich 10 lat, no to tak naprawdę było w pewnym momencie wiadomo, że ta karuzela musi się w pewnym momencie zatrzymać. I na przykład jeden z przykładów, który moim zdaniem doskonale to pokazywał, był właśnie wspomniany przeze mnie Hobbit, który doskonale odpowiadał na tą potrzebę ostatniego dziesięciolecia, czyli tworzenia coraz większych jakby franczyz filmowych, tak, które będą większe niż materiał źródłowy i ta próba zrobienia Władcy Pierścieni jeszcze raz, robiąc Hobbita na 3 filmy, kiedy tam nie było materiału na te 3 filmy i próba kolejnego pobicia rekordu oglądalności i potem jeszcze, prawda, ten serial Amazona, który okazało się nikogo już nie interesował, tak, ale był po raz kolejny tym samym. Włożymy więcej pieniędzy, zrobimy coś większego, wykorzystamy znany już materiał i to się musi udać, tak? No i w pewnym momencie dochodzimy do ściany, w którym się okazuje, że to się nie może udać, bo z wielu powodów. Jednym z powodów jest to, że po prostu ludzie są zmęczeni i chcą czegoś innego. Drugim powodem jest to, że jakby jest ten moment, w którym no chociażby te wielkie franczyzy zaczynają odstraszać, tak? O ile na, nie wiem, Szybkich i Wściekłych 3 jeszcze można było pójść z nadzieją, że nieznajomość 2 poprzednich części ci w niczym nie zaszkodzi, to na Szybkich i Wściekłych 10 już mało kto wejdzie z ulicy. Tak samo ja sobie uświadomiłam, że w sumie dla mnie było zawsze oczywiste, że po prostu filmy Marvela ogląda się po kolei, ale przecież to jest olbrzymia robota, tak? Obejrzeć to wszystko po kolei. W związku z tym idziesz na jakiś film, który jest kontynuacją filmu, który jest kontynuacją serialu i coraz trudniej ci się w tym wszystkim odnaleźć. Ale wydaje mi się, że przede wszystkim ta wesoła karuzela musiała się zatrzymać dlatego, że no nie da się ukryć, zmieniły się jakby i pandemia, i formy zmiany dystrybucji sprawiły, że to pchanie pieniędzy w te wielkie produkcje, na które ma przyjść mnóstwo osób, stało się coraz mniej opłacalne, bo coraz mniej osób chodzi do kina, a jednocześnie, żeby móc naprawdę dużo zarobić, co wiemy po ostatnim lecie, w którym Barbie zarobiła wszystko, trzeba podjąć ryzyko. Ale jeśli sytuacja jest trudna, no to te wielkie korporacje nie podejmują ryzyka i tak naprawdę stoimy w tym momencie w takiej sytuacji, w której wiadomo, że żeby zarobić trzeba podjąć ryzyko, ale nikt go nie chce podjąć.
No trochę mówiliśmy o tym w naszym odcinku o świeżych pomysłach w Hollywood. Przy tym jednocześnie, kurczę, wydawałoby się, że to jest tak, że wiesz, masz 2 drogi powiedzmy. Ta droga ryzykowna, gdzie robisz ciekawe, interesujące projekty, oryginalne projekty i raz na jakiś czas któryś okaże się być niespodziewanym hitem, tak? I raz na jakiś czas wypadnie ci jakiś John Wick z tego wszystkiego, tak? Który nic tego nizowego zacznie zarabiać gigantyczne pieniądze. Ale z drugiej strony tą drugą drogą zwykle było robienie po prostu bezpiecznych pewniaków, tak? I nagle się zaczyna okazywać, że te bezpieczne pewniaki trochę przestają być bezpieczne, tak? I kurczę, z jednej strony masz, wiesz, Top Gun Maverick, który zarabia wszystkie pieniądze świata, z drugiej strony masz najnowsze Mission Impossible, który nagle, wiesz, jest poniżej oczekiwań dość mocno, tak?
Ale z drugiej strony, która to jest część Mission Impossible? Bo ja się pogubiłam. 7?
7 chyba, albo 8, coś takiego, już nie wiem. Ale wiesz co, Mission Impossible to teoretycznie są te filmy, które właściwie możesz oglądać bez znajomości pozostałych. One są tak, wiesz, w miarę powiązane. Tam był taki moment, w którym oni eksperymentowali, żeby, wiesz, villain wrócił z jednego do drugiego, ale właściwie jak się je ogląda, to równie dobrze można zignorować istnienie pozostałych, nie? tutaj mają być dwie części połączone ze sobą i znowu, tak samo jak zresztą z Szybkimi i Wściekłymi, tak, próbuje się z tego zrobić jakieś wydarzenie, dwuczęściowy kinowy event i tak dalej, i tak dalej. I okazuje się, że ludzie być może są tym już zmęczeni do pewnego stopnia, bo zastanawia mnie, bo jakby wydaje mi się, że paradoksalnie, tak jak Marvel kiedyś zbudował koncept, taki nowoczesny koncept łączonego uniwersum, tak mam wrażenie, że Marvel robi dużo w tym momencie, żeby ten koncept ludziom obrzydzić, tak? Marvel poszedł oczywiście w seriale, co oznacza dużo większe zaangażowanie, tak? W sensie, żeby śledzić to na bieżąco i być ze wszystkim na bieżąco i jakby rozumieć to całe uniwersum, nie idziesz dwa razy do kina, tak jak kiedyś w ciągu roku, tylko teraz musisz oglądać seriale, tak? Które mają, są dłuższe, jest ich więcej. I są gorszej jakości, więc inwestycja się zwiększyła, a zwrot zmniejszył. Mam takie wrażenie, tak?
A wiesz, Paweł, ja mam jeszcze jedną refleksję, być może taką wynikającą niekoniecznie tylko z zasad rynku, ale też ze zmiany pokoleniowej, bo ja sobie myślę, że jak myślę na przykład chociażby o tych budowaniu uniwersów, to dla nas, dzieciaków, które wychowywały się na filmach na podstawie komiksów, które nie wychodziły, aż w końcu wyszedł ten Iron Man i w końcu ktoś wyszedł i powiedział, słuchajcie, zrobimy Avengersów i to będzie trzeba obejrzeć kilka filmów, to było coś nowego. I też te nasze poczucie takiej kultury fanowskiej, która wokół tego rosła, tego, że wyciągamy te geek sprawy z piwnicy i kładamy je do mainstreamu kultury, no to było coś bardzo jakby mocno napędzającego to uczucie, że to jest nasza wspólna sprawa pójść na tych Avengersów, tak? I rozpoznać wszystkie nawiązania. Ale teraz to pokolenie, które przyszło potem, to kto jest 10-15 lat młodsze, po pierwsze wydaje mi się, że już absolutnie to na nich nie robi wrażenia, bo już to jest ten mainstream absolutny, w którym oni się wychowują. Do tego wszystkiego mam wrażenie, że tak jak my jakby odkrywaliśmy już trochę starsi ten dostęp serialowych, bardzo zróżnicowanych narracji, które są dużo bardziej skrojone pod bardzo konkretne grupy i dostępne, no to ci młodzi ludzie się na tym wychowali, tak? Znaczy seriale mają to do siebie, że rzeczywiście są dużo bardziej zróżnicowane. I wydaje mi się, że tak jak że to też może być zmiana pokoleniowa, że oni patrzą na popkulturę na zasadzie, dlaczego ja mam iść do kina, to jest długie, to jest męczące, a poza tym jakby to nie jest już nic nowego i ciekawego, a tutaj jest serial, który może nie próbuje zgarnąć, wiesz, 100 milionów dolarów na rynku, ale jest na przykład dużo ciekawszy, ponieważ może wprowadzić bardziej zróżnicowane postaci, bo jest serialem telewizyjnym i dużo mniej w niego zainwestowano. I zastanawiam się po prostu, czy to, co obserwujemy, to nie jest tylko jakby zmiana pomysłu na to, jak robić popkulturę, ale też jakby to nowe pokolenie ma zupełnie inny punkt odniesienia, bo chociażby jest całkowicie wychowane w świecie dostępności setek seriali na platformach streamingowych.
Wiesz co, to jest... Nie wiem sam, bo jednocześnie z jednej strony jakby przewagą takiego czegoś jak, nie wiem, uniwersum Marvela było właśnie to, że to było coś więcej, tak? To było jednocześnie wysokobudżetowe i duże, ale jednocześnie śledzenie tych rzeczy dawało ci pewien emocjonalny zwrot, powiedzmy, tak? Z inwestycji, że tak powiem, że te rzeczy miały znaczenie, śledzenie tych rzeczy miało znaczenie. Ale z drugiej strony oczywiście jest taka sytuacja, że to jednocześnie ciąży tym produkcją, tak? Bo widać było zresztą, że to była pewna walka do pewnego momentu, gdzie jakby twórcy próbowali tam trochę zbalansować, na ile te kolejne segmenty tego uniwersum miały być zapowiedzią czegoś nowego, a na ile miały być czymś świeżym i niezależnym, tak? I myślę, że w pewnym momencie to ta bańka tych uniwersów i tych wszystkich łączonych rzeczy i tego hype'u i tak dalej urosło do takiego stopnia, że jakby zabranie się za to zaczyna być większym problemem niż to, co się dostanie. Zwłaszcza w sytuacji, w której jakby tego jest coraz więcej i to zarówno jakby więcej się, wiesz, już nazbierało, jak i więcej nowych rzeczy wychodzi, wymagających dużo więcej czasu, tak? I nagle się okazuje, że paradoksalnie to, co mówisz, zaletą może być coś, co nie ma związku z niczym innym, nie musisz oglądać więcej, po prostu dostajesz gotową rzecz. I wydaje mi się, że jesteśmy trochę na tym etapie, że tak wiele rzeczy konkuruje ze sobą o tą uwagę, o ten hype i tak dalej, że myślę, że ludzie do pewnego stopnia zaczynają się czuć zmęczeni. I to się wiąże z wieloma rzeczami, wiąże się też również z tym, jak się świat trochę zmienia wokół, z tym, tym, jak się zmienia dostęp do mediów, to, że coraz więcej mamy rzeczy na streamingu, do których mamy dostęp bardzo szybko. I powiedziałbym, że coraz rzadziej pojawienie się jakiejś produkcji jest samo w sobie jakby powodem do uwagi, tak, że o, coś nowego wychodzi, tak? Wychodzi tyle nowych rzeczy, mam wrażenie, jesteśmy tak bombardowani wszędzie wokół kolejnymi próbami zbudowania hype'u, że zaczynamy się na to uodparniać, bo powiedzmy sobie szczerze, w pewnym momencie zaczęto to eksploitować i dla mnie na przykład szczytem, o tym rozmawialiśmy już kilka razy, dla mnie szczytem takiej eksploitacji hype'u był niesamowity film, w cudzysłowie niesamowity film, Spider-Man nie ma powrotu nigdy do domu. Film, który jest jakby, ja wiem, że już rantowałem na temat tego filmu więcej niż raz prawdopodobnie, ale powiem to jeszcze raz. Ten film na fali post-endgame'owej próbuje udawać i zachowywać się tak, jakbyśmy mieli sentyment do rzeczy, które nam pokazuje, bo wie, że widzowie chcą mieć ten sentyment, bo chcą poczuć jeszcze raz ten hype. I wiesz, nikt mi nie powie, że postaci w Amazing Spider-Man 2 to były postaci, które miały taki following, że ludzie po prostu mieli sentyment do nich. Nikogo ten film nie obszedł. Tymczasem ten nowy Spider-Man, ten ostatni, tak, próbuje się zachowywać tak, jakbyśmy mieli czuć nostalgię do tych postaci. Mimo, że ten film sam wewnątrz zapomina o historii tych postaci i niektóre z nich cofa w rozwoju, zmieniają charakter i tak dalej, generalnie nie ma żadnego sensu, tak? I to było tak sztuczne, tak było, zresztą to nie jest jedyny przykład, tego sztucznego pompowania jakiegoś hype'u wokół rzeczy, które nikogo tak naprawdę za bardzo nie obchodzą, albo w innym kontekście by nie obchodziły, bo wydaje mi się, że wiesz, hype jest fajny, jeżeli się buduje go w naturalny sposób, także jeżeli budujesz coś interesującego, a hype przychodzi obok, ludzie sami się hype'ują, bo są zainteresowani tematem, tak, a trochę inaczej jest, nawet jeżeli ta różnica z zewnątrz teoretycznie jest subtelna, jeżeli twoim celem jest zbudowanie hype'u, tak? Jeżeli hype jest pierwszorzędnym celem. I wtedy mam wrażenie, że to jest dużo bardziej męczące i dużo szybciej ludzie się z tego wypalają, a mam wrażenie, że w pewnym momencie hype stał się wartością samą w sobie i nawet widzę to w takich tematach jak, wiesz, Szybcy i Wściekli robiący teraz od razu dwuczęściowy wielki finał sagi i tak dalej, czy nawet to, że wiesz, takie drobne rzeczy jak to, że Mission Impossible zaczęło być po prostu absolutnym, wiesz, hype trainem na bazie tego, że patrzcie, Tom Cruise zrobił rzecz. Cały marketing oparty na Tom Cruise zrobił rzecz naprawdę, tym razem na 100% naprawdę zrobił rzecz. Zobaczcie, jak Tom Cruise robi rzecz. I mam wrażenie, że w pewnym momencie ten hype stał się męczący i ludzie się po prostu na niego uodpornili.
Wydaje mi się, że to, o czym mówisz, jest klasycznym mechanizmem, kiedy marketing orientuje się, że pewne elementy kultury fanowskiej są dla niego przydatne i zabiera je z kultury fanowskiej, która zwykle jest oddolna, i postanawia je wpisać w działania marketingowe, bo wszystko to, o czym ty mówisz, to promowanie hype'u, tak naprawdę wywodzi się z takiej oddolnej kultury fanowskiej, tak? Że ktoś coś znajduje, opowiada o tym komuś innemu, wszyscy się nagle cieszą i nagle się orientuje, że wszyscy chcą obejrzeć ten sam film, lubią to samo. Ja pamiętam, zanim Igrzyska Śmierci miały premierę jako film, to na Tumblr, Tumblr, nigdy nie wiem, jak to powiedzieć.
Słuchaj, to jest, nie wymawiasz R jeszcze do tego, co jest Tumblr.
Tumblr był po prostu niesamowity hype, mnóstwo grafik, fanfików, wyobrażeń, photoshopów i no to wtedy ja kompletnie nie mając pojęcia, o co chodzi, pomyślałam sobie, o fajnie, muszę sprawdzić te książki, muszę sprawdzić ten film, no bo wszyscy się tym jarają. Natomiast dzisiaj zwykle, kiedy widzę tego typu treści, no to one wychodzą właśnie, to co sam zauważyłeś, od strony marketingowej, a do tego wszystkiego starają się wytworzyć zewnętrznie takie same uczucia, które wychodziły od fanów. I tutaj Kinga wspomniała, że to bardzo wyraźnie widać na BookTalku, gdzie te polecenia książkowe, które są już w tym momencie bardzo często płatne i są elementami kampanii promocyjnych, są tworzone tak, jakby wychodziły z kultury fanowskiej, albo wręcz replikują właśnie te same zachowania. I moim zdaniem to, co obserwujemy w popkulturze i co tak strasznie męczy, to właśnie przejęcie tych wszystkich rzeczy, które robili fani i udawanie, że one nadal są fanowskie, mimo że są już marketingowe, mimo że są już przemyślane. I to sprawia, że my w końcu przestajemy wierzyć komukolwiek, jeśli chodzi o hype, tak? Mhm. Znaczy, zaczynamy już patrzeć na każdy zbyt entuzjastyczną reakcję, nie jako wychodzącą od tego, że ludziom się coś spodobało i nie mogą przestać o tym mówić, tylko jako taką, którą ktoś zaplanował z góry i zaprojektował. I ja się jakby zgadzam się z tobą, że ilość osób, które już z założenia nie oglądają czy nie czytają rzeczy, o których się mówi coraz więcej, się zwiększa, tak? Kiedyś to zawsze byli tacy hipsterzy, to jak wszyscy mówią o jakimś filmie, to ja go nie obejrzę. Ale dzisiaj to się coraz częściej staje taka podstawowe podejście do popkultury. Ostatnio tak miałam. Jest taki cudowny serial Nasza Bandera znaczy śmierć. Jest to taki serial, którego popularność rzeczywiście nakręcił fandom, tak? To znaczy ludzie zobaczyli ten serial i powiedzieli, słuchajcie, to jest świetne. I rozmawiałam z koleżanką, mówiłam, słuchaj, obejrzyj to jest świetne. Ona powiedziała, nie obejrzę tego, bo wszyscy o tym mówią. I to jest jakby, już coraz częściej się z tym spotykam, no bo też właśnie, wydaje mi się, że bardzo często w przypadku filmów, które stawały się kultowe, które stawały się, wiesz, takimi ukochanymi produkcjami, no to bardzo dużo działali fani, ludzie, którzy naprawdę to kochali i nikt nie zapowiadał ci, że film będzie kultowy, zanim trafił do kin, tak? A tymczasem dzisiaj mam wrażenie, że jest taka bardzo duża próba sfabrykowania tych emocji, tych uczuć, wyznaczenia ci, która scena będzie kultowa, co będzie super, zanim w ogóle jeszcze cokolwiek obejrzysz. I mam wrażenie, że to nie działa, tak? Że ludzie jednak wyczuwają tą taką zmasowaną marketingową nieszczerość i wtedy ma się wrażenie, że twoje emocje nie są twoje, tylko są jakimś produktem marketingowym. I stąd mam wrażenie, że im dalej w las, tym bardziej mamy poczucie, że ta nasza recepcja jest taka sztuczna.
Mhm. Ja pamiętam taki okres, kiedy bardzo modne i korzystne finansowo stało się wydawanie rzeczy z Wattpada.
Nie jestem pewien, czy tak trwa. Się czyta.
To nadal trwa, ale mam wrażenie, że na tym etapie to już jest tak, że to działa z takim, weźmy cokolwiek z tego serwisu i wydajmy i napiszmy, że to hit Wattpada. Bo jakby to już nie muszą być takie hity jak kiedyś, tak? To nie muszą być... To mam wrażenie, że już jesteśmy na tym etapie, że trzeba wydać każdy umiarkowany hit Wattpada, bo po prostu sam fakt, że jest hitem Wattpada będzie budowało hype, tak? I mam wrażenie, że kiedyś to było tak, że wiesz, te hity rosły naturalnie, a teraz trochę jest tak, że próbuje się kreować te hity. I to jest to część tego, o czym mówisz, tak? Że marketing zaczyna przejmować pewne trendy, bo widzi, że one działają, a jednocześnie, kurczę, ja uważam, że marketing i działania reklamowe to jest coś, na co ludzie są bardzo wyczuleni i bardzo szybko potrafią zrobić sobie jakby ad blindness na to, nie? I jest takie zjawisko, ad blindness, tak? Czyli, że jesteśmy tak przyzwyczajeni do reklam, że przestajemy na nie zwracać uwagi, tak? I ja pamiętam, że popularność reklam w internecie, displayów, tak? Klikalność ich z roku na rok, pamiętam jak spadała, nie? W branży marketingowej, że kiedyś było tak, że wiesz, reklamy klikało, nie wiem, kilka procent osób, które ją widziało. Potem te liczby zaczynały spadać i w pewnym momencie było tak, że wiesz, o jak 1% klika, to jest super i tak dalej. Wiesz, reklamy robiły się coraz większe, coraz bardziej animowane, coraz bardziej intruzywne, bo po prostu za każdym razem, kiedy się coś rozpowszechniało, to ludzie zaczynali sobie wyrabiać bardzo szybko ślepotę na to taką, nie? I mam wrażenie, że trochę jesteśmy w podobnym miejscu, jeżeli chodzi o marketing wokół hype'u, tak? Budowanie, wiesz, kolejnych. Tak, teraz musisz czekać na spin-off Szybkich i Wściekłych, który jest już zapowiadany w scenach po napisach i który będzie na pewno kultowy. I spin-off kolejnej rzeczy, serial opowiadający o backstory kolejnej postaci, kolejne uzupełnienie fragmentu historii Gwiezdnych Wojen, o które nikt nie pytał i tak dalej, powrót aktora, o którym nikt nie pamiętał i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I mam wrażenie, że im więcej tego, tym ludzie są coraz mniej na to wyczuleni, ale naturalną reakcją zwykle w wypadku marketingu jest po prostu, w takim razie musimy pompować bardziej, więc mam poczucie, że jakby będzie tego tylko więcej, a jednocześnie wiesz, im więcej tego będzie, tym ludzie będą się bardziej uodparniać, aż w końcu ta bańka pęknie, nie? Zastanawia mnie, jak wygląda przyszłość, bo mamy przed sobą jakby dużo rzeczy, które mogą mieć pewne problemy. Ja się cały czas zastanawiam, jak tam będzie z uniwersum DC, które wiesz, ma być resetowane i ma być, albo nie, trudno powiedzieć, bo już te informacje są coraz bardziej chaotyczne, co z niego zostaje, co przechodzi dalej, ale jakby DC chce teraz budować swoje uniwersum i ja nie wiem, czy na tym etapie to jest w ogóle możliwe, jakby niezależnie jakie masz postaci, nie mam pojęcia, tak, biorąc pod uwagę to, że wiesz, James Gunn wypuścił Suicide Squad, który był bardzo dobrze oceniany i był fantastycznym filmem i niewiele osób go zobaczyło generalnie, tak? I jednocześnie tak się zastanawiam na przykład, myślę, że taką rzeczą, która może wygenerować hype i być może będzie taką jedną, wiesz, z ostatnich takich generujących duży hype produkcji, które teraz powstają, spodziewam się, że Deadpool będzie dużym hitem, ten już pod, że tak powiem, banderą Marvela i Disneya. Myślę, że to jest szansa na coś naprawdę dużego, bo to będzie, wiesz, Deadpool, do którego ludzie mają dużo sentymentu i duży hype tak czy siak, a tu jeszcze, wiesz, jakby pod nowymi skrzydłami, z potencjalnie nowymi żartami na temat nowych postaci i jeszcze powrót Wolverina i Hugh Jackmana, więc myślę, że to może być jakby, wiesz, koniunkcja planet, ale coraz częściej tak patrzę na te różne produkcje i mam takie, czy kolejne spin-offy, kolejne rzeczy naprawdę będą miały sens? Ja coraz mniej wierzę w kolejne spin-offy Johna Wicka, na przykład ten tam o tych innych postaciach, które się miały pokazywać. Coraz mniej wierzę w te spin-offy Szybkich i Wściekłych. Nie wiem, może czarnowictwo to jest, ale mam wrażenie, że żyjemy w ciekawych czasach.
Znaczy, ja muszę powiedzieć, że tak sięgając do historii Hollywood, to mieliśmy taką sytuację, prawda, że mieliśmy te wielkie studia, które kontrolowały aktorów i tworzyły filmy, które były coraz większe i coraz więcej pieniędzy w nie wkładano i właśnie kręcono rzeczy, które się już wcześniej podobały, aż w końcu ten przemysł doszedł do ściany. Tylko kwestia polega na tym, że to był koniec Studio System, to były lata 60. i wtedy w miejsce tych wielkich studio zaczęły wchodzić powoli studia niezależne. Tylko coś, co moim zdaniem jest bardzo ważnym czynnikiem w całej tej układance, to jest kwestia tego, że tych wielkich studio jest coraz mniej w Stanach Zjednoczonych. One produkują coraz większe rzeczy, mają coraz więcej praw do właśnie różnych franchise. No ja nadal uważam, że po prostu to, co się stało na rynku, kiedy Fox przejął Disneya, to była po prostu tragedia. Jakby nie zdajemy sobie sprawy, jak dużo znaczy, kiedy z i tak małego rynku wielkich studio filmowych jedno znika.
Więc Fox przejął Disneya, Kasiu?
Disney przejął Fox. Disney przejął Foxa, tak, masz rację.
Ale jest alternatywne uniwersum na pewno, w którym Fox przejmuje Disneya.
Tak. I wydaje mi się, że to też jest taka jedna z tych rzeczy, tak, że to, co dostajemy filmowo, jest pokłosiem pewnych rzeczy rynkowych, pewnego układu w tym biznesie. No i czy to się może zmienić, zależy od bardzo wielu różnych czynników. I wydaje mi się, że też na przykład to, co teraz obserwujemy, czyli strajki aktorów i strajki scenarzystów, wynikające z tego, że te wielkie przedsiębiorstwa narzucają takie, a nie inne warunki pracy, a przetrwa ciągle strajk aktorów, kiedy to nagrywamy, może być elementem zmiany, tak? Jakby studio system upadło po pozwach dotyczących, prawda, zarówno monopolu, jak i po pozwach dotyczących prawa pracy, tak? W związku z tym, gdybym miała gdzie szukać nadziei na zmianę tej sytuacji, no to właśnie być może w tym, że ten model biznesowy dojdzie do końca, ale także, że coś od wewnątrz zacznie się robić w tym przemyśle, bo taki przemysł, jaki jest obecnie, raczej nam nie da bardzo wielu rzeczy, które będą inne, tak mi się przynajmniej wydaje, a też czuję, że jesteśmy na przełomie, tak? To znaczy, że już właśnie to, co mówiliśmy tutaj od samego początku, rzeczy, które się sprawdzały, przestają się sprawdzać, a też jakby sposób myślenia studia filmowych o tym, co zrobić, żeby zarobić, są niesłychanie schematyczne, tak? No to jest to, że jeśli Barbie się sprawdziła, to teraz robimy film na podstawie Polly Pocket, tak? Bo sprawdził się film o zabawce, więc robimy więcej filmu o zabawkach. Co pokazuje, że tam jakby oni już są w takim zamkniętej kuli, w której nie są w stanie myśleć za bardzo kreatywnie, ani też koniecznie dostrzec, co sprawiło, że ludzie obejrzeli ten, a nie inny film. Więc zobaczymy. Ja się z tobą absolutnie zgadzam, że są to czasy ciekawe i też wydaje mi się, że dla nas, zwłaszcza dla naszego pokolenia, które zobaczyło ten taki niesamowity rozkwit tego wszystkiego, też taka jakby refleksja nad tym, że to nie jest dane na zawsze, tak? Że to był jakiś taki moment w historii kina i być może niedługo będzie miał datę początkową i końcową.
Mieliśmy powiedzieć więcej o Hobbicie w kontekście, bo ja w ogóle bardzo dobrze, tak już na koniec, ja bardzo bardzo wspominam to, jak ta krótka książka dla dzieci została przerobiona na 8 6-godzinnych filmów. Masz sentyment do Hobbita?
Znaczy, mam sentyment do niektórych elementów Hobbita i do końca życia będę wdzięczna Hobbitowi za to, że dał mi Lee Pace'a jako Tranduila, bo to jest najlepsza rzecz ever. Natomiast to też był taki ciekawy przykład na to, że ten film miał być jeden i zrobiły się trzy. Tak, i zrobiły się trzy, dlatego że trylogia Władcy Pierścieni miała trzy filmy i po prostu z każdym filmem było widać coraz bardziej, że studio filmowe chce mieć wielkie trzy hity i miało wielkie trzy hity, Hobbit się świetnie sprzedał, tylko jakim kosztem, tak? Trylogia filmowa Władcy Pierścieni, niezależnie od tego, jakie można mieć uwagi, no jest filmowo wybitna, no bo to są wybitne filmy, tak? Jakby stworzyły tak naprawdę fantasy dla kina, natomiast no Hobbit jest absolutnym jakby poszatkowaną sałatką różnych pomysłów trafionych czy nie, filmem zdecydowanie za długim, znaczy trylogią zdecydowanie za długą.
Lanie wody, jakby The Movie, no totalnie.
Tak, ale z drugiej strony to jest doskonały przykład sytuacji, w której materiał wyjściowy absolutnie nie dostarcza wystarczająco dużo historii, natomiast studio filmowe musi mieć trzy filmy. Musi mieć trzy wielkie hity i nie ma znaczenia już, jakie one będą miały poziom, tak? To już nie jest tak, że musimy dochować wierności oryginałowi, to jest tylko, musimy mieć w grudniu w kinie film. I no, jest niesamowite po prostu, jak bardzo można, bo gdyby, wydaje mi się, że gdyby Peter Jackson nakręcił jeden film z tych trzech, to Hobbit byłby bardzo kochanym filmem, bo tam są bardzo dobre momenty, ale tam nie ma po prostu materiału na trzy filmy i to jakby, po prostu z każdym kolejnym filmem widzisz coraz bardziej tych ludzi ze studia filmowego, którzy mówią, jeśli w tym momencie przestaniemy dalej kręcić Hobbita, to będziemy musieli opuścić Śródziemie, nie mamy więcej praw do niczego, i zamknie nam się po prostu franczyza, która nam przynosi pieniądze, tak? Nieważne jaka jest historia, nieważne czy ona w ogóle tam jest, ważne jest, żebyśmy nie zamknęli się u ziemia.
Dobra, to ja mam pomysł. Tom Bombadil.
The Movie,
tak. No, to jest niesamowita rzecz, to jest absolutnie fenomenalna rzecz. Trylogia. Trylogia filmowa z tego zrobić, tak. Po 3 godziny każda część.
I jeszcze epicki serial z Rudy Jill i jego pies?
No, to już w ogóle, słuchaj. Nie, słuchaj. Rudy Jill, trylogia.
Pies pojawia się w ostatniej części.
Tak, w ostatniej części pies się pojawia, Benedict Cumberbatch, to pies. Zagra, da radę. Będzie się tam rzucał w piżamie po podłodze czy coś. Wszystko okej. Więc, no zobaczymy. Ja też jakby... Już tak zmierzając ku końcowi, już nawet nie poruszyliśmy tematu Gwiezdnych Wojen.
Nie, to było.
Które są już na tym etapie tak rozsmarowane po bagietce, jak że bardziej się nie da. Już po prostu, wow, kolejne rzeczy będące. Już wracamy, już się kręcimy w kółko. Już teraz mamy adaptację kreskówek aktorskie, w sensie postaci z kreskówek. Już to wszystko jest takie kręcenie się w kółko. I że nie wiem, już no, więc...
Ja chyba jako puentę zacytowałabym wypowiedź Kingi z naszego czatu tutaj, która pisze...
No dobrze.
To jest tak, jakby studia filmowe nie rozumiały, że ludzie szukają w rozrywce dopaminy, której nie dostaną, jeśli będą oglądali jedną i tą samą rzecz w kółko. Potrzebujemy nowości. I ja uważam, że Kinga mówi absolutnie rację, to znaczy, że jakby ja pamiętam te niesamowite emocje związane z momentem, kiedy poszłam na pierwszego Hobbita, bo to miało być coś nowego i ten jakiś przeraźliwy smutek w moim sercu, kiedy poszłam na ostatnią część Hobbita. I tak samo z Gwiezdnymi Wojnami. Przecież Gwiezdne Wojny to były najlepsze filmy, jakie istniały, a dzisiaj smutek. Mhm.
No dobra, słuchajcie, tyle od nas w takim razie w tym tygodniu. Jesteśmy bardzo zmęczeni, a mimo to nagraliśmy dla was ten odcinek podcastu. Jeszcze raz dziękujemy bardzo Audiotece za wsparcie w tym odcinku i dziękujemy też naszym osobom wspierającym z najwyższego progu. Jeszcze raz przypominam, są to w tym tygodniu Weronika z podcastu Ma Opowiedziane, Krzysztof Kotkowicz, Diana Cebula, Rainbow Unicorn i Studio Tatuażu Dziarczyńcy z Poznania. Wszystkich tam serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy bardzo za wsparcie. Dziękujemy też wszystkim osobom, które były z nami na czacie w ramach naszego klubu ZVZ. Jak wejdziecie na zvz.pl/klub, to przeczytacie, jak do nas dołączyć, do naszej społeczności na Discordzie, do naszych nagrań, do naszych odcinków ZVZ+, który nagramy w tym tygodniu, jak odpoczniemy troszkę, ale będzie, więc jeżeli tego słuchacie, to prawdopodobnie ten odcinek już jest dostępny i dzieją się tam niesamowite z pewnością rzeczy, tak? No, Pamiętajcie, że mamy maila kontakt@zvz.pl, możecie się do niego odzywać, jeżeli macie jakieś propozycje współpracy, albo propozycje tematów, albo cokolwiek, to ten mail jest dla was, a my już w tym tygodniu dziękujemy wam za udział. Napiszcie, co uważacie. Napiszcie do nas po prostu, co sądzicie, albo co się dzieje.
W ogóle, co tam u was?
Najlepiej na Discordzie, bo tam są różne wątki. Są różne wątki, są ktoś wkleił kasztana właśnie, bardzo dobrze, bo kasztan to jest symbol naszego Discorda w ostatnim czasie, więc bądźcie koniecznie tam. I miłego dnia i zbliżającego się weekendu. Trzymajcie się. Pa, pa.
Pa, pa, cześć.